Czy potrzebny mi zbór? A jeśli tak, to do czego? Temat już od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, żeby coś takiego zrobić, więc myślę, że dobry czas jest teraz, żeby coś takiego powiedzieć, ponieważ no, wielu chrześcijan zadaje sobie pytanie, czy potrzebny mi zbór? A jeśli tak, no to do czego jest mi potrzebny? I wierzący zastanawiają się nad tymi kwestiami i czasem dochodzą do wniosku, że tak w zasadzie to nie potrzebują zboru, ani nie potrzebują być częścią zboru, nie potrzebują regularnie uczestniczyć w życiu zboru. Skąd taki wniosek? No najczęściej prawdopodobnie będzie to wniosek, jaki płynie z treści internetowych. No nie jest żadną tajemnicą, że internet odgrywa w naszym życiu coraz większą, czy w życiu ludzi coraz większą rolę. Wielu ludzi korzysta z różnych serwisów internetowych, no i w tych serwisach oglądają treści też i chrześcijańskie. I są przypadki, że osoby usłyszały czy obejrzały w internecie jakąś chrześcijańską treść i zostały pociągnięte do Chrystusa, nawróciły się do Boga. I co dalej dzieje się z taką osobą? No naturalne jest, że osoba, która zwiastuje ci Ewangelię i przez którą się nawracasz, no staje się dla ciebie autorytetem w sprawach wiary i praktyki. A jeśli ta osoba ma swoje autorytety, to przejmujesz je z dobrem inwentarza. Te autorytety w naturalny sposób stają się twoimi autorytetami. I w czasie sprzed internetu w naturalny sposób, czy też naturalne było to, że twój duchowy ojciec po prostu zabierał cię do zboru i pomagał ci się w zborze zadomowić. Pastorzy tego zboru, starci tego zboru w naturalny sposób stawali się autorytetami dla takiej osoby. Natomiast jeśli twój duchowy ojciec jest internetowym duchowym ojcem, jest osobą, która ma jakieś negatywne doświadczenia ze zborem albo ma złe zrozumienie zboru, no to będzie ci pomagał się zadomowić gdzie? No w chmurze, w tym w internetowym kościele. A ponieważ ta osoba jest dla ciebie autorytetem, no to nie kwestionujesz jej poglądów, przekonań, w naturalny sposób przejmujesz przekonania tej osoby. I bardzo często są to przekonania typu: mam Biblię, umiem czytać, mam też Ducha Świętego, więc nie potrzebuję nikogo, kto by mi narzucał, w jaki sposób mam Biblię rozumieć. Albo w internecie mogę wysłuchać kazania, być może nawet dużo lepszego niż w zborze, który jest blisko mojego miejsca zamieszkania, więc szkoda tracić czasu na słuchanie słabych kazań, a prawda, lepiej poświęcić czas na słuchanie dobrych kazań. Albo też nie potrzebuję zboru, żeby wzrastać, ponieważ wszystko, co jest mi potrzebne, jest już w internecie i mogę sobie obejrzeć czy odsłuchać w dowolnym czasie. Albo jestem osobą tak zapracowaną, że nie mam czasu na chodzenie do zboru, więc wystarczy, jak obejrzę jakieś kazanie w internecie. Albo nie interesują mnie sztywne reguły, w jakich funkcjonuje zbór, który częściej rani ludzi niż im pomaga, a w internecie mam wolność, mam pełną dowolność. Więc to jest zapewne czubek góry lodowej, powodów, dla których wierzący trzymają się z dala od zboru. I jaki z tych wymienionych przeze mnie argumentów no, wyłania się obraz zboru? No taki, że zbór jest taką instytucją opresyjną, ponieważ narzuca sztywne normy oraz przekonania, które częściej szkodzą niż pomagają. Zbór jest instytucją, która zajmuje się wyłącznie albo w głównej mierze głoszeniem kazań. Więc nie ma z uczęszczania do zboru korzyści innych poza słuchaniem kazań, więc ten obraz zboru jest jaki negatywny. Kojarzy się ludziom negatywnie. I oczywiście znajdziemy takie opresyjne zbory. Co do tego, to nie ma kwestii. Tak? Są zbory, które poraniły wielu ludzi, a przyczyną była na przykład ambicja czy pycha liderów. Ale czy to znaczy, że wszystkie zbory są od razu takie same, czy też są takie? Czy to znaczy, że taka sytuacja jest w każdym pojedynczym zborze? Oczywiście nie ma zborów idealnych. To jest takie założenie przyjęte z góry. Nie ma zborów idealnych, bo nie ma ludzi idealnych, którzy byliby w tych zborach. Tak? Zbory są zgromadzeniami ludzi, którzy są usprawiedliwionymi grzesznikami i którzy są w procesie uświęcania, czy uświęcenia i są w procesie stawania się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. I to jest proces, który zajmuje całe życie, czy trwa przez całe życie wierzącego, więc ma prawo wierzący do upadków, do potknięć. I te rzeczy widzimy w zborach. Więc dziwne by było, gdyby było inaczej, gdyby zbory były doskonałe. Ale czy to jest właściwy obraz zboru Pana Jezusa Chrystusa? Czy powinniśmy patrzeć na zbór, który jest, jakby nie było, budowlą zbudowaną przez tego, którego określamy naszym Panem i Zbawicielem? Jak powinniśmy patrzeć na taki zbór? Czy tak powinniśmy patrzeć na zbór, który jest ciałem naszego Pana, oblubienicą naszego Pana i który jest świątynią Ducha Świętego? Więc zobaczmy, czego możemy się nauczyć z Biblii, z Pisma Świętego. I trzy rzeczy chciałbym poruszyć. Pierwsza rzecz to romantyczna wizja zborów, w cudzysłowie. Wśród chrześcijan funkcjonuje pewne przekonanie dotyczące zboru, tego, czym jest zbór, tak? To rozumienie, czy też tą wizję tego zboru nazwałem jako romantyczna. Jest to powiązane z miłością romantyczną, która wynosi cię ponad ziemię, która sprawia, że chodzisz w chmurach, że czujesz skowronki, nie jesteś w stanie trzeźwo myśleć o czymkolwiek, projektujesz wyłącznie same pozytywne rzeczy na obiekt twoich westchnień, nie jesteś w stanie ocenić dobrze rzeczywistości, ponieważ patrzysz na wszystko przez różowe okulary i w podobny sposób wierzący patrzą na zbór. Mówią sobie zgodnie z fragmentem z Ewangelii Mateusza 18:20, że gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię Jezusa, tam Jezus jest pośród nich. I to według nich jest definicja zboru. Wystarczy zebrać się w dwójkę, trójkę, prawda, w imieniu Jezusa i już mamy zbór. Więc koncepcja zboru jest czymś bardzo płynnym, czymś bardzo elastycznym, czymś bardzo plastycznym, bo jeśli się w internecie spotkamy w dwójkę lub w trójkę, no to już przecież mamy zbór. A jeśli w realu się spotykamy z inną dwójką lub trójką, to też mamy zbór. I w takim zborze to możemy mieć wszystkich generalnie, tak? Ktoś się pomodli, ktoś powie coś budującego i już mamy nabożeństwo. I wtedy wszyscy wierzący są częścią naszego zboru, więc zbór nie może mieć sztywnych ram, nie może mieć charakteru instytucjonalnego, nie może mieć żadnych struktur. I to jest romantyczna wizja zboru, która niestety nie ma za wiele wspólnego z tym, co Pan Jezus określa zborem, z rzeczywistością, żeby nie powiedzieć, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dlaczego nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? Ponieważ ten fragment został wyrwany z jego kontekstu. A kontekst pokazuje, że rzeczywistość zboru jest zupełnie inna. Nie jest to rzeczywistość romantyczna, ale można powiedzieć strukturalna. Czy nam się to podoba, czy nie, to Pan Jezus uczy nas, że zbór musi mieć jakąś strukturę, organizację czy porządek i mówią nam o tym wersety 17 i 18, 18 rozdziału. Ten wcześniejszy werset był z 18 rozdziału 20 wersetu, tak? A tutaj Pan Jezus mówi w 17 i 18 wersecie, jeśli w tym przypadku nie posłucha, Ewangelia Mateusza 18, werset 17-18. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Więc mamy tutaj sytuację, kiedy brat lub siostra zgrzeszyli przeciwko innemu bratu lub siostrze i nie przyjmują napomnienia i wezwania do opamiętania. trwają w tym grzechu, można powiedzieć. Ostatecznie, jeśli taki brat lub siostra trwa w uporze, w grzechu, to Pan Jezus nakazuje, aby taka sprawa została przedstawiona wspólnocie Kościoła. I to, co w tym fragmencie określone jest jako wspólnota Kościoła, w oryginale jest mowa o zborze. W kolejnym zdaniu jest mowa, jeśli Kościoła, tak? Czyli nie wspólnoty Kościoła, ale jeśli Kościoła, czyli zboru, nie posłuchają. Więc to jest to słowo zbór i to wspólnota, czy też zbór wzywa do opamiętania. I jeśli to wezwanie zostanie odrzucone, to taki człowiek przestaje być częścią zboru. Staje się jak poganin i celnik. I takie decyzje podejmowane przez zbór są wiążące w niebie, tak uczy Chrystus. Takie decyzje są respektowane przez Chrystusa, więc ze zboru można zostać wyłączonym. A żeby zostać wyłączonym, to trzeba najpierw dołączyć, przyłączyć, włączyć. W zborze musi być jakaś organizacja, jakiś porządek, a to znaczy, że muszą być jakieś struktury, jacyś liderzy, którzy będą pilnować tego porządku. Więc Chrystus pokazuje nam, że zbór ma jakąś strukturę, ma organizację, ma pewien porządek, które są określone przez Niego. Ale tutaj trzeba dodać jedną bardzo ważną rzecz. Zbór funkcjonuje według pewnych zasad. Główną zasadą, obok poddania się Chrystusowi, który jest głową zboru, jest miłość do braci i sióstr w Chrystusie. I ta dyscyplina, o której jest tutaj mowa, ona nie wynika ze sztywnych reguł, ale ma wynikać z miłości, z chęci pozyskania brata lub siostry, z chęci sprowadzenia brata lub siostry na właściwą drogę. Ta miłość współdziała z regułami, z zasadami, z porządkiem. Jedno nie wyklucza drugiego. I w zdrowo funkcjonującym zborze oba elementy są potrzebne, konieczne. Tak jak ciało potrzebuje, ciało, czyli skóra nasza, potrzebuje pewnego szkieletu, potrzebuje kości, tak zbór potrzebuje też miłości, która funkcjonuje w oparciu o pewien porządek. I taki rodzaj funkcjonowania zboru jest potrzebny w procesie naszego uświęcenia. Tak funkcjonująca grupa jest zborem. Jeśli popatrzymy na Nowy Testament, na Dzieje Apostolskie i listy, to widzimy tam tylko takie zbory. One funkcjonują w miłości, ale i w określonym porządku. Więc na tym polega romantyczna wizja zboru, że się jakby redukuje do właśnie do dwóch, trzech, który i Chrystus jest pomiędzy nami, bo się spotykamy w Jego imieniu. Na tym zbór nie polega. Druga kwestia, ograniczona wizja życia zboru. Czy życie zboru sprowadza się do słuchania kazań? Czy zbór jest opresyjny, jeśli głównym elementem życia zboru jest nauczanie? Czy mogę wzrastać w wierze bez zboru? To są, myślę, bardzo ważne pytania odnoszące się do funkcjonowania zboru, do jego wewnętrznego życia. I to są ważne pytania dla chrześcijanina. Mogłoby wydawać się, że istotą zborowego życia jest słuchanie kazań. Natomiast Biblia pokazuje nam, że tak nie jest. Życie zborowe to nie tylko kazania, to nie tylko nauczanie. W Dziejach Apostolskich Łukasz pokazuje nam pierwszy zbór chrześcijański, jaki powstał w Jerozolimie po tym, jak Chrystus poszedł, czy odszedł do nieba, wstąpił do nieba. I Łukasz daje nam krótki opis życia tego zboru. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w wersecie 42 czytamy. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Więc oprócz nauki apostołów są tu wymienione jeszcze trzy inne rzeczy. Trwanie we wspólnocie, więc to była wspólnota. Gromadzenie się na wspólne spożywanie wieczerzy pańskiej, to jest razem łamali chleb. I wspólnie modlili się. To pokazuje nam, że Chrystus, który znalazł się w centrum życia tych ludzi, zjednoczył ich i połączył wzajemną miłością i troską o siebie nawzajem. Jest relacja pionowa, ja i Bóg, ale też jest i ta pozioma, ja i moi bracia i siostry w Chrystusie. Więc nie można sprowadzać życia zboru tylko do tego, że się słucha kazań. Jest to oczywiście element funkcjonowania zboru, bardzo ważny element, ale nie jedyny element. Te inne elementy są też równie ważne. Ale co istotne, to fakt, że te wszystkie elementy są ze sobą ściśle powiązane. Trwanie w nauce apostołów prowadzi w naturalny sposób do wspólnoty wierzących. Dlaczego? Ponieważ trwanie w nauce apostołów, czy też trwanie w nauce Chrystusa wymaga wspólnoty, wymaga funkcjonowania pośród braci i sióstr w Chrystusie. Inaczej się nie da wypełnić różnych przykazań Chrystusa, szczególnie tego, które mówi, żebyśmy miłowali siebie nawzajem. Tak? A to z kolei, jeżeli jesteśmy posłuszni tym przykazaniom, to prowadzi do wspólnoty, do wspólnego spożywania wieczerzy pańskiej i do wspólnoty czy wspólnej modlitwy. Oczywiście nauczanie jest tu kluczowe. Musimy pamiętać, że Chrystus posłał swoich uczniów, aby czynili innych Jego uczniami. I głównym elementem tego, obok chrztu, jest uczenie przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał. Więc naturalne jest, że nauka apostolska będzie kluczowym elementem w procesie uczniostwa. Będzie kluczowym elementem w życiu zboru. Ponieważ to zborowe życie jest kształtowane przez naukę Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pokazuje, że nauczanie jest środkiem do określonego celu, jest narzędziem do osiągnięcia określonych przez Chrystusa celów. Apostoł Paweł napisał w 4 rozdziale od 11 wersetu. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. I to są tak zwane służby słowa, gdzie nauczanie, głoszenie jest głównym zajęciem. I od 12 wersetu uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Więc bez nauczania, myślę, że wniosek jest oczywisty, bez nauczania apostolskiego, bez nauczania Chrystusowego nie ma mowy o wzroście ciała. Nie może być mowy o wzroście ciała, bo żeby ciało wzrastało, to potrzeba, aby każda jego część właściwie funkcjonowała, służyła innym. I ten wzrost ciała, czy też zboru, dokonuje się w otoczeniu miłości. I na ten wzrost składa się służba wszystkich członków ciała. Nie jednego, tak? Nie apostołów, nie proroków, nie ewangelistów, nie pastorów i nauczycieli, ale służba wszystkich członków należących do tego ciała. Więc sprowadzanie życia zboru wyłącznie do słuchania kazań jest ogromnym uproszczeniem i nieporozumieniem. W zborze dzieje się dużo więcej niż tylko głoszenie czy słuchanie kazań. W zborze dokonuje się wzrost. A co się dzieje z chrześcijaninem, który nie funkcjonuje w zborze, nie jest częścią zboru, albo nigdzie nie chodzi i słucha różnych rzeczy w internecie, albo jest takim Jasiem wędrowniczkiem. Jednej niedzieli jest tu, innej tam, albo w ogóle nie pójdzie. Czy takie osoby wzrastają? Nie. Ich wzrost jest zaburzony. Ich wzrost jest zaburzony. Raczej z czasem następuje co? Duchowy regres, cofnięcie się. W wierze, w zrozumieniu, w oddaniu Chrystusowi. Takie osoby nie dochodzą do duchowej dojrzałości, ponieważ nie mają do tego warunków. Nie funkcjonują w takich warunkach, które Chrystus dał. Duchowy rozwój, jak uczy nas Pan Jezus, następuje pośród innych wierzących. Następuje w zborze, który jest duchowym domem dla wierzącego. Więc nie można sprowadzać jakby tego życia zboru tylko do słuchania kazań. Tam się dzieje dużo, dużo więcej. I trzecia rzecz, ograniczone rozumienie nabożeństwa. Czy czas nabożeństwa to czas narzucania innym określonych przekonań? Czy stojąc tu narzucam wam określone przekonania, czy mówię wam, jak macie myśleć? Michał kiwa głową, w pewnym sensie tak jest. W pewnym sensie tak jest, ale trzeba to właściwie zrozumieć. Osobiście nie używałbym takiego określenia, bo ponieważ ma ono bardzo negatywny wydźwięk. Oczywiście nauczenie czy też głoszenie kazania jest głównym elementem nabożeństwa wśród protestantów, tak? Ale nie jest to narzucanie komukolwiek jakichkolwiek przekonań. Apostoł Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza na temat Pisma tak. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc nauczanie czy też głoszenie kazania jest tak naprawdę przekazaniem nauki Chrystusa, przynajmniej taki jest zamysł. I ten fragment bardzo wyraźnie pokazuje, że potrzebujemy nauczania. Potrzebujemy być nauczanymi Słowa Bożego, aby być Bożymi ludźmi, w pełni gotowymi, wyposażonymi do wszelkiego dobrego dzieła. A to oznacza oczywiście nie tylko nauczanie, ale też wykazywanie błędu, zachęcanie do poprawy, wychowywanie w sprawiedliwości. I temu służy głoszenie kazania. Oczywiście ten, który głosi, jest tylko człowiekiem i to nie jest nauczanie równe nauczaniu Chrystusa, tak? Ale założenie jest takie, żeby głoszenie słowa jakby odzwierciedlało nauczanie Chrystusa i my tego nauczania potrzebujemy. Więc to nie jest narzucanie. To my decydujemy, to jest nasz osobisty wybór i decyzja, co zrobimy z tym, co słyszymy. Liczamy później, czy ty zastosowałeś to później, czy nie. Jeżeli nie, to minusa dostajesz. 3 minusy i co? Więc nie rozliczamy z tego. To jest wybór każdego z nas. Jeżeli nam to się zgadza ze Słowem Bożym, jeżeli to nam uważamy, że tak naucza Słowo Boże, a z tego nie stosujemy, to mamy problem z Chrystusem czy z Bogiem. Ale generalnie jest to dla naszego własnego pożytku. Apostoł Paweł w innym miejscu mówi o nabożeństwie tak, w pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Cóż więc, bracia i siostry, gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Więc widzimy, że podczas wspólnych spotkań, nabożeństwa, dzieją się różne rzeczy. I te rzeczy są bardzo mocno powiązane z Bożym Słowem, jakby nie było. Tak? Ale musimy pamiętać, że te rzeczy są potrzebne dla naszego zbudowania. Przychodzimy na nabożeństwo, żeby się budować, żeby budować innych, żeby służyć sobie nawzajem. Dlatego nabożeństwo zboru, albo grupa domowa, albo jakieś inne spotkanie, to nie tylko okazja do tego, żeby usłyszeć jakieś nauczanie, ale też okazja do tego, żeby utrwalić wspólnotę. Czyli okazja do wspólnej modlitwy, okazja do służenia sobie nawzajem. I w ten sposób realizujemy przykazanie, jakie Pan Jezus zostawił swoim uczniom, abyśmy się nawzajem miłowali, tak jak On umiłował nas i wydał za nas samego siebie. Pamiętajmy też, że nabożeństwo jest czasem, kiedy Bóg przez Ducha Świętego działa pośród nas, w nas i przez nas. Bóg, Duch Święty działa na różne sposoby, ale Jego celem jest nasze zbudowanie. Jego celem jest, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa. W tym celu Duch Święty posługuje się czym? Bożym Słowem, nauką apostolską. Przez nie Duch Święty zmienia nasze poznanie, przez nie pogłębia naszą wiarę, przez nie rozpala naszą miłość. Dary Ducha Świętego nie są nam dane, aby służyły wyłącznie nam, one są dane, aby służyły wszystkim na nabożeństwie czy w zborze. I kiedy nas nie ma na nabożeństwie, to niestety, ale tego działania Ducha Świętego nie doświadczamy. bo ono jest po prostu, odbywa się w kontekście zboru. Więc to nie znaczy, że jak wysłuchamy kazania w internecie, to ona nas nie zbuduje. Zbuduje. Może zbudować, tak? Duch Święty jest suwerenny, Bóg jest suwerenny i działa na różne sposoby, ale nie będziemy mieli takiego samego doświadczenia, jakbyśmy byli na nabożeństwie. I będzie to tylko doświadczenie związane z tym kazaniem ograniczone. Więc na nabożeństwie dzieje się dużo więcej niż tylko kazanie. Ponadto nabożeństwo daje okazję, wspaniałą okazję do przedłużenia wspólnoty z innymi wierzącymi, z braćmi, siostrami. Daje okazję do przedłużenia wspólnoty z sympatykami, z gośćmi, którzy się pojawiają. I przeniesienia tej wspólnoty poza miejsce nabożeństwa. I myślę, że to jest niezdrowe i niedobre, kiedy ulatniamy się natychmiast po zakończeniu nabożeństwa. Natomiast zdrowe i dobre jest, aby kontynuować tę wspólnotę z innymi wierzącymi czy z osobami, które są na nabożeństwie, przy herbacie, przy ciastku, rozmawiając ze sobą, ale też można kogoś zaprosić do siebie na obiad i jakby przenieść tę wspólnotę w inne miejsce, albo można iść razem w grupie na miasto do zjeść jakiś obiad, czy po prostu spędzić ze sobą czas. Oczywiście musimy pamiętać, żeby to było stosowne. Tak? To znaczy, że jeżeli, no przeczytam, będzie prościej. Jeśli jest to spotkanie jeden na jeden osób różnej płci, to niech to będzie w miejscu publicznym. Nie zapraszajmy do siebie do domu, tak? A jeśli zapraszamy osobę innej płci do siebie do domu, to zadbajmy o to, żeby były też inne osoby, które będą w tym spotkaniu uczestniczyć, żeby nie powodować jakiegoś skandalu czy jakiegoś problemu później. Więc żeby to było stosowne, tak? W każdym razie, no, bycie chrześcijaninem nie ogranicza się wyłącznie do przyjścia na nabożeństwo po to, żeby wysłuchać kazania i zaraz potem się zwinąć i zniknąć z radaru i wrócić do swoich spraw. Więc widzimy, że podczas nabożeństwa, mam nadzieję, że widzimy, że podczas nabożeństwa dzieje się dużo więcej niż tylko głoszenie kazania. I jeśli nie uczestniczymy w nabożeństwach, to tracimy nie tylko kazanie, ale tracimy też i to właśnie wspólnotę z innymi, okazję do bycia z innymi i działanie Ducha Świętego, które jest podczas tego nabożeństwa. A pamiętajmy, że Pan Bóg ma dobre rzeczy zarezerwowane dla swoich dzieci. Więc Biblia pokazuje nam, że nie można rozdzielić Chrystusa i zboru. Chrystus jest głową zboru, a zbór jest jego ciałem i razem stanowią jedno. Więc jeśli chcesz Chrystusa, to musisz wziąć też zbór. A jeśli chcesz zbór, to musisz też wziąć Chrystusa jako głowę. Inaczej się nie da. A to oznacza, że chrześcijaństwo w swojej naturze ma charakter wspólnotowy, grupowy. Chrystus zaplanował, aby każdy jego uczeń funkcjonował w lokalnej wspólnocie zboru. Wolą Chrystusa jest, aby każdy wierzący był funkcjonalną częścią zboru. Nie tylko widniał na liście członkowskiej, ale był aktywnym uczestnikiem tego życia zborowego, żeby dawał i brał, żeby był przepływ i żeby przez to przyczyniał się do wzrostu całego ciała. Chrystus nie powołał nas chrześcijan do samotnego funkcjonowania, do bycia wolnymi strzelcami. Raczej Chrystus powołał nas, abyśmy byli częścią Bożego ludu. Chrystus powołał nas, abyśmy byli częścią Jego ciała, a części ciała nie funkcjonują niezależnie od innych części tego ciała. One wszystkie funkcjonują, powinny w założeniu funkcjonować w harmonii, zgodnie ze swoim przeznaczeniem i gdy wszystkie części tak funkcjonują, to całe ciało wzrasta. A to znaczy, że wzrastają wszystkie członki tego ciała też. I kończąc, autor listu do Hebrajczyków przypomina nam, jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, to przypomina nam, jak ma wyglądać nasze nowe życie w Chrystusie. Bracia, Hebrajczyków 10 od 19 wersetu. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutu sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Więc autor tego fragmentu jasno i wyraźnie mówi, że chrześcijańskie życie jest związane z Chrystusem, z Ewangelią, ale też jest związane ze zborem, ze wspólnotą, z uczestnictwem w spotkaniach zboru, z braćmi i siostrami w Chrystusie. I autor wzywa swoich adresatów, aby nie szli za przykładem niektórych i żeby nie opuszczali wspólnych spotkań. Dlaczego? Ponieważ jest to ważne, żeby być na tych spotkaniach, żeby mogli sobie dodawać otuchy w tle zbliżającego się Dnia Pana, w tle Jego powrotu. A pamiętajmy, że im bliżej Jego przyjścia, tym atmosfera wokół chrześcijan, może ten presja, jaką świat będzie kładł na chrześcijan, będzie coraz większa. Dlatego potrzebujemy się zachęcać nawzajem, dlatego potrzebujemy dodawać sobie otuchy, dlatego potrzebujemy być częścią po prostu zboru. I ostatnia rzecz, bardzo ważna. Wszystko, co powiedziałem, jest zależne od kontekstu, w którym się znajdujemy. Jeśli w miejscu naszego zamieszkania nie ma zboru i nie masz możliwości dojeżdżać do zboru, to oczywiste jest, że korzystanie z internetu będzie dla ciebie błogosławieństwem. I ta społeczność, jaką będziesz miał z innymi wierzącymi przez internet, będzie błogosławieństwem. Ona jest koniecznością, tak? Ale jeśli nie znajdujesz się właśnie w takiej sytuacji, to pytanie, czy nie mówimy już o grzechu? Jeśli opuszczanie wspólnych zgromadzeń jest grzechem, to tym bardziej grzechem jest brak przynależności do zboru. I oczywiście mówimy tu wyłącznie o ludziach narodzonych na nowo, o ludziach, którzy się określają jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie, czym dla ciebie jest zbór? Czy potrzebujesz zboru? Amen. Pomóż.